Lekcja druga. 12 kwietnia. Fundamentalne znaczenie Księgi Rodzaju. Sobota po południu, 5 kwietnia. Tekst pamięciowy. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do Niego, i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ewangelia Jana 1:29. Jednym z zasadniczych problemów wielu współczesnych interpretacji biblijnych proroctw, zwłaszcza Apokalipsy Jana, jest to, że interpretatorzy nie uwzględniają starożytnego pochodzenia tej i innych ksiąg biblijnych. Autorzy tych ksiąg pisali je w kontekście starotestamentowej wiedzy i posługiwali się pojęciami dobrze znanymi swoim bezpośrednim czytelnikom. Choć poszukiwanie w całej Biblii fragmentów tekstu przypominających tekst studiowany w Apokalipsie Jana może być użyteczne, to jednak kluczowe fragmenty tekstu biblijnego wyznaczają ramy zrozumienia danej księgi w stopniu większym niż inne. Dotyczy to zwłaszcza Księgi Rodzaju, która wskazuje drogę prowadzącą nasz świat przez chaos grzechu. Niemal każde kluczowe pojęcie wspomniane w Apokalipsie Jana pojawia się także w jakiejś formie w pierwszych rozdziałach Biblii. W tym tygodniu będziemy studiować szereg ważnych pojęć stanowiących fundament biblijnego objawienia. Jest ich wiele, więc wybierzemy kilka, by zilustrować niezwykle istotny fakt, iż zrozumienie starożytnych podstaw Apokalipsy Jana pozwala nam dostrzec mnóstwo niuansów tekstu tej księgi, które uczą nas ważnych lekcji o naturze ludzkości, Bogu oraz konflikcie toczącym się we wszechświecie, a zatem także w naszym życiu. Niedziela, 6 kwietnia. Zasada pierwszej wzmianki. Większość programów nauczania akademickiego zaczyna się od ogólnego przeglądowego kursu obejmującego szeroki zakres podstawowych zasad stanowiących fundament dalszego pogłębionego studium przedmiotu. Podobnie czytając Biblię, szybko odkrywamy, że Bóg także ma taki ogólny kurs w Księdze Rodzaju, w której przedstawia różne zagadnienia studiowane bardziej szczegółowo dopiero w kolejnych księgach Biblii. Ogólnie rzecz biorąc, gdy dane pojęcie czy symbol są pierwszy raz wzmiankowane w Biblii, a zwłaszcza w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, wówczas odkrywamy, że ta pierwsza wzmianka ustala ogólne rozumienie tego pojęcia i pomaga nam rozumieć je, gdy pojawia się ono w kolejnych miejscach. Niektórzy nazywają to zasadą pierwszej wzmianki, choć należy pamiętać, że zasada ta nie jest stosowana z żelazną konsekwencją, gdyż istnieją od niej wyjątki. Wzorzec występujący zarówno ogólnie w Biblii, jak i biblijnym proroctwie, wskazuje, że Bóg stopniowo udziela informacji swoim dzieciom, począwszy od podstawowych pojęć, które z czasem były rozwijane, nierzadko na przestrzeni wielu stuleci. Jaka zasada wynika z tych wersetów i jak pomaga ci oprzeć twoje studiowanie proroctw na właściwej podstawie? Przeczytaj Księgę Izajasza 40:7-8. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę, ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Księga Malachiasza 3:6. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. List do Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. We współczesnym świecie coraz rzadziej mówi się o prawdzie, gdyż zakłada się, że absolutna prawda nie istnieje, a to, co nazywa się prawdą, zmienia się z biegiem czasu. W wielu przypadkach samo posługiwanie się pojęciem prawdy jest postrzegane jako podejrzane. Współcześni myśliciele wolą się posługiwać pojęciem takim jak prawdziwość, definiowana jako coś, co posiada cechy sprawiające, iż jest odczuwane jako prawda, choć niekoniecznie musi być prawdziwe. Jednak gdy Bóg nazywa coś prawdą, nigdy potem tego nie odwołuje i nie zmienia zdania w tej kwestii. Gdy zaczyna uczyć swój lud prawdy, możemy być pewni, że powtórzenia tej biblijnej zasady czy tematu nie ulegają zmianie znaczeniowej, ale jedynie zyskują na głębi i szczegółowości. Ma to szczególny sens w kwestii studiowania proroctw, a zatem dobre zrozumienie Księgi Rodzaju, zawierającej wiele kluczowych pojęć wyłożonych po raz pierwszy w Biblii, staje się fundamentem studiowania wszystkich kolejnych objawień i proroctw oraz całości biblijnego nauczania. Dlaczego jest bardzo ważne to, byśmy nie pozwalali, by ktokolwiek i cokolwiek, choćby miało pozór zgrabności i logiki, osłabiało naszą wiarę w Biblię i niezmienną prawdę, której Biblia naucza? W jaki podstępny sposób może następować osłabianie tej wiary? Poniedziałek, 7 kwietnia. Zrozumienie Bożej miłości. Jednym z problemów wynikających z dziedziczenia upadłej i grzesznej natury jest to, że nasze postrzeganie wszechświata zostało skażone skłonnością do egoizmu i pychy. Patrzymy na świat z naszej ograniczonej perspektywy zamiast z punktu widzenia oczywistej Bożej wszechwiedzy. Przypuszczalnie jednym z pojęć najbardziej spaczonych w ludzkim myśleniu jest pojęcie miłości. Kultura masowa szerzy pojmowanie miłości skupione na spełnianiu własnych pragnień, a nie trosce o innych. Takie egocentryczne podejście do tej kwestii sprawia, że trudno nam pojmować ją tak, jak widzi ją Bóg. Zrozumienie natury prawdziwej miłości jest ważnym kluczem do zrozumienia biblijnych proroctw. Jednym z najważniejszych tematów zagadnienia wielkiego boju jest istnienie poważnego niezrozumienia charakteru Boga. Nie przypadkiem Ellen White żyjąca w latach 1827-1915, amerykańska pisarka adwentystyczna, zakończyła swoją przypuszczalnie najważniejszą książkę takimi zdaniami: cały wszechświat jest czysty. W całym stworzeniu pulsuje jeden rytm harmonii i szczęścia. Od tego, który wszystko stworzył, przez przybytki niekończącej się przestrzeni płyną życie, światło i radość. Od najmniejszego atomu do największego ze światów wszystkie rzeczy, ożywione i nieożywione, głoszą w swym niczym nieprzyćmionym pięknie i w doskonałej radości, że Bóg jest miłością. Pierwsza wzmianka o miłości w Biblii znajduje się w RDZ 22,2. Czego ta historia uczy nas o naturze Bożej miłości? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 22:1-13. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: oto ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drewna całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwana całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: ojcze mój. A ten odpowiedział: oto jestem, synu mój. I rzekł: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. Czasami oprócz wskazania pierwszej wzmianki o danym pojęciu w całej Biblii pomocne jest znalezienie pierwszej wzmianki o tym w poszczególnych księgach biblijnych. Dotyczy to zwłaszcza czterech Ewangelii. Pierwsze wzmianki o miłości w każdej z czterech Ewangelii znajdujemy w Ewangelii Mateusza 3, 17. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Marka 1:11. I rozległ się głos z nieba, tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Łukasza 3:22. I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się głos z nieba, tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I Ewangelia Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Na przykład pierwsza wzmianka o miłości w Ewangelii Jana 3:16 jest szczególnie bogata znaczeniowo. Wydaje się, że nawiązuje do historii ofiarowania Izaaka. Patriarcha Abraham wierzył w Boga tak mocno, iż ufał, że wskrzesi on jego syna, gdy ten zostanie złożony w ofierze. Zobacz list do Hebrajczyków 11:19. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Ofiarowanie Izaaka stanowiło symboliczne wyrażenie miłości Boga do ludzkości. Bóg umiłował nas do tego stopnia, iż syna swego jednorodzonego dał, po czym wskrzesił go z martwych. W ten sposób otrzymaliśmy objawienie tego rodzaju miłości, ofiarnej miłości, jaką Bóg żywi wobec nas. Jak możemy choćby w niewielkim stopniu odzwierciedlać wobec innych ofiarną miłość, jaką Bóg nas darzy? Dlaczego nie jest to rodzaj miłości właściwy naszej przyrodzonej naturze? Wtorek, 8 kwietnia. Pytanie Izaaka, gdzie jest baranek? Pierwsza biblijna wzmianka ose, hebrajskie słowo oznaczające baranka jagnię, pojawia się w tej samej historii, w której występuje pierwsza wzmianka o miłości, czyli w 22 rozdziale Księgi Rodzaju. Baranek jest oczywiście jednym z najważniejszych symboli Apokalipsy Jana, gdzie Jezus jest nazwany barankiem ponad 20 razy. W jednej z najbardziej wzniosłych wizji opisanych w Apokalipsie Jana, 4 i 5 rozdział Apokalipsy Jana, jej autor zostaje zabrany przed tron Boga, gdzie główną rolę odgrywa właśnie baranek. Jak historia niedoszłego ofiarowania Izaaka pomaga nam zrozumieć symboliczne znaczenie ofiarnego baranka? Jak historia ta wiąże się z tym, co apostoł Jan napisał w 5 rozdziale Apokalipsy Jana? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 22:7-8. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak, ojcze mój. A ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. Druga Księga Mojżeszowa 12:3-13. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc, 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba o drzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy, jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości, głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie, biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja, Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Objawienie Jana 5:5-10. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności, są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Pierwsza biblijna wzmianka o sech baranku znajduje się w pytaniu Izaaka: gdzie jest jagnię? Ciekawe, że cała Biblia odpowiada szczegółowo na to pytanie. 38 pozostałych ksiąg Starego Testamentu prowadzi czytelnika ścieżką, na której pytanie Izaaka stopniowo znajduje odpowiedź uzupełnianą coraz większą liczbą szczegółów, od obrzędów święta Paschy, przez pasterza Dawida i dalej. Cała biblijna historia jest wypełniona niezliczonymi mesjańskimi proroctwami wskazującymi odpowiedź na pytanie Izaaka. Następnie w Nowym Testamencie pada bezpośrednia odpowiedź na to pytanie, gdy Jezus przychodzi, mając ciało i krew, działa pośród swojego ludu i wreszcie oddaje swoje życie na krzyżu. Zwróćmy uwagę na pierwszą wzmiankę o baranku w Ewangelii Jana. Zobacz Ewangelia Jana 1:29-34. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. I ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc: widziałem ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica, i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch zstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Wydaje się, jakby Jan Chrzciciel wprost odpowiadał na pytanie Izaaka, i to w najbardziej odpowiednich do tego okolicznościach. Grzesznicy na znak skruchy poddają się zanurzeniu w wodzie jako symbolicznej śmierci dla grzechu i symbolicznemu rozpoczęciu nowego życia. W tym kontekście Jezus, Baranek Boży, pojawia się, a według Mateusza jego przybycie zostaje ogłoszone przez samego Boga Ojca: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Mateusza 3:17. Zwróć uwagę, że podobnie głosem z nieba anioł pański ogłosił rozwiązanie problemu Abrahama i Izaaka. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 22:11-14. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. Gdy połączymy wszystkie te wątki, staje się jasne, że Jezus, Baranek Boży, został ofiarowany za nas. To wyjaśnia znaczenie symbolu zabitego baranka w wizji Apokalipsy Jana. Dlaczego świadomość faktu, iż Jezus został ofiarowany za nas, ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia zbawienia. Jaką nadzieję w perspektywie sądu ostatecznego moglibyśmy mieć bez Niego i Jego ofiary, która jest ceną naszego odkupienia? Środa, 9 kwietnia. Kwestia śmierci. Przypuszczalnie najokrutniejszym aspektem życia w świecie zbuntowanym przeciwko Stwórcy jest to, że śmierć czyha na wszystko, co żyje, gotowa zaatakować w każdej chwili. Śmierć jest zapłatą za grzech karą, którą ponosimy za oderwanie się od jedynego źródła życia we wszechświecie, jego Stwórcy. Tak więc śmierć odgrywa istotną rolę także w biblijnych proroctwach, zarówno jako element naszej rzeczywistości, ale także, co ważniejsze, jako problem, który został rozwiązany przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Zarówno pierwsza wzmianka o śmierci w Biblii, jak i pierwszy przypadek wystąpienia śmierci rzucają sporo światła na ten ważny element proroctw, pomagając nam zrozumieć ciężar problemu grzechu oraz dając nam ważne narzędzia do zrozumienia Bożego rozwiązania tego problemu. Co te wersety, w tym pierwsza wzmianka o śmierci i pierwszy przypadek wystąpienia śmierci, mówią nam o tym, dlaczego ludzie umierają, jak Bóg postrzega śmierć i jakie jest Jego rozwiązanie tego problemu. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 2:15-17. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Pierwsza Księga Mojżeszowa 4:8-15. Potem rzekł Kain do brata swego Abla: wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina: gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego: nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Pierwszy list do Koryntian 15:15-19. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Objawienie Jana 1:18. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Nieraz słyszymy stwierdzenie: śmierć jest częścią życia. To oczywiście nieprawda. Śmierć jest przeciwieństwem życia, końcem życia. Ponadto śmierć jest intruzem, który nigdy nie miał stanowić elementu naszej rzeczywistości. Choć udajemy, że przywykliśmy do śmierci, ja w tej kwestii nie można polegać na doświadczeniu, bo doświadczenie uczy nas, że zawsze umiera ktoś inny, to jednak w głębi serca nadal usilnie buntujemy się przeciwko śmierci, a jako ludzkość wiemy, że istnienie śmierci jest czymś zupełnie złym. Każda śmierć jest bolesna i nie do zaakceptowania, ale w niektórych przypadkach jest szczególną tragedią, jak śmierć dziecka. Choć nie godzimy się na żadną śmierć, oczekujemy przynajmniej, że dzieci nie będą umierać wcześniej niż rodzice, gdyż taki porządek rzeczy łamie nawet umowne społeczne normy. Pierwsza śmierć wspomniana w Piśmie Świętym z pewnością nie mieściła się w żadnej normie. Zanim Adam i Ewa zdążyli choćby zacząć się starzeć, doświadczyli tragedii śmierci, gdy ich sprawiedliwy syn został zamordowany przez swego niesprawiedliwego brata. Była to szczególnie tragiczna i niezasłużona śmierć. Jezus, podobnie jak Abel, jako sprawiedliwy poniósł śmierć z ręki niesprawiedliwych. Ponadto Jezus w żaden sposób nie zasłużył na śmierć, ale oddał życie za nas. Jakie jeszcze podobieństwa dostrzegasz między śmiercią Abla i śmiercią Jezusa? Jak charakter śmierci Abla pomaga nam zrozumieć, dlaczego Jezus ma klucze do grobów i śmierci, oraz co Bóg oferuje nam w Jezusie? Dlaczego nasze życie byłoby ostatecznie bezsensowne, gdyby nie istniało rozwiązanie problemu śmierci? Czego uczy to nas o tym, jak wdzięczni powinniśmy być Jezusowi za to, co uczynił dla nas? Czwartek, 10 kwietnia. Wąż. Kwestia oddawania czci Bogu jest kluczowym zagadnieniem w Apokalipsie Jana. Twórca i pomocnik fałszywych kultów został nazwany smokiem, a porównanie upadłego cheruba do węża nie jest przypadkowe. Zobacz objawienie Jana 1, 2-4, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Jan do 7 zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od 7 duchów, które są przed jego tronem. Objawienie Jana 13, 2-4. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? Wyraźnie wskazuje na wydarzenia, które rozegrały się w Edenie, gdy wąż przekonał Ewę i Adama, by przyłączyli się do buntu przeciwko Stwórcy. Jakie wspólne tematy występują w obu tych fragmentach Pisma Świętego? Jak informacje dotyczące węża w Księdze Rodzaju pomagają nam zrozumieć pewne zagadnienia, które wcześniej doprowadziły do wojny w niebie wspomnianej w Apokalipsie Jana? Porównaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3, 1-5. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Objawienie Jana 12, 1-9. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd, a była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł 3 część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył z mok i aniołowie jego lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. W Piśmie Świętym znajdują się dwa opisy tego, jak szatan usiłuje zwieść całą ludzkość. Pierwszy z nich to sprawozdanie zamieszczone w Księdze Rodzaju z okresu, gdy ludzkość składała się tylko z dwojga ludzi. Drugi opis jest zawarty w 12 i 13 rozdziale Apokalipsy Jana, gdzie szatan jest przedstawiony jako ten, który zwodzi cały świat i daje władzę bestii, a następnie prowadzi całą ziemię do oddawania jej czci. Jeden z tematów przewijających się w biblijnych proroctwach to niezmienny charakter wielkiego boju. Charakter Boga i Jego słowo nie zmieniają się. Niezmienne też pozostają ambicje diabła. Jako że charakter wielkiego boju nie zmienia się, a w proroczych fragmentach Pisma Świętego otrzymaliśmy wyraźne punkty odniesienia, chrześcijanie są w stanie trafnie oceniać panujące trendy i w porę rozpoznawać duchowe pułapki. Bóg zawsze pozostaje taki, jaki jest. Diabeł też nie potrafi być nikim innym, jak tylko diabłem. Szatan może przywdziewać tysiące masek, ale tysiące lat historii upadłej ludzkości wraz z proroczym scenariuszem nakreślonym w Apokalipsie Jana jasno wskazują, że nigdy nie odejdzie od swojego planu działania, jaki zaczął realizować w Edenie. Bóg obiecał nam mądrość i rozeznanie oraz uzbroił nas w pewne słowo, abyśmy nie przyjmowali kłamstw szatana jako prawdy. Zobacz list Jakuba 1:5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Niestety, wielu wierzy tym kłamstwom, a w przyszłości większość opowie się za nimi. Zastanów się nad tym, jak kultura masowa zmienia się z biegiem czasu. Zmieniają się także normy społeczne. To, co kiedyś było dopuszczalne, dziś staje się niedopuszczalne, i na odwrót. Zważywszy na fakt, iż zasadnicze kwestie i postacie wielkiego boju się nie zmieniają, co powinien brać pod uwagę chrześcijanin, analizując zmienny krajobraz kulturowy? Na przykład, gdzie możemy dzisiaj zauważyć pierwsze diabelskie kłamstwo? Nie umrzecie i będziecie jak bogowie, powtarzane we współczesnej kulturze? Piątek, 11 kwietnia. Do dalszego studium. Wiele światowych religii zajmuje się jedynie swoimi wyobrażeniami. W przeciwieństwie do nich pojęcia występujące w autentycznym chrześcijaństwie są głęboko zakorzenione w historycznych wydarzeniach. Biblia jest historią działań Boga dla ludzkości. A studiując te działania na przestrzeni tysięcy lat, możemy się nauczyć, jaki jest niezmienny charakter Boga. Czasami chrześcijanie narzekają, że mają dosyć słuchania ciągle tego samego. Gdy nasze szczególne prorocze przesłanie jest głoszone publicznie, niekiedy dochodzimy do wniosku, że już to wszystko słyszeliśmy i nie ma nic nowego, czego moglibyśmy się nauczyć. Fakt, iż nasze przesłanie jest niezmienne i konsekwentne, nie znaczy, że jest nadmiernie uproszczone i nie stanowi żadnego wyzwania dla umysłu. Wręcz przeciwnie. Gdy studiujemy dotyczące nas informacje pochodzące od nieskończonego Boga, szybko odkrywamy, że nigdy nie wyczerpiemy zakresu tego studium. Jednym z powodów, dla których napisana została Apokalipsa Jana, była potrzeba zakotwiczenia Kościoła w jego historycznym przesłaniu aktualnym we wszystkich czasach. Niektórzy z młodszych pracowników, którzy współpracowali z pionierami i w ten sposób zostali przygotowani, by stać się mądrymi przywódcami, znużyli się od dawna powtarzanymi prawdami. Poszukując czegoś nowego i zaskakującego, starali się wprowadzać nowe nauki. Tak więc Biblia jest nie tylko księgą o przyszłości, ale także o przeszłości, zakorzeniającą nas w historycznej wierze, abyśmy nie ulegali zwiedzeniu wskutek błędnego dążenia do oryginalności. Pytania do dyskusji. 1. Pismo Święte nigdy nie przestanie nam dostarczać nowych informacji i nowego zrozumienia. Jak powinniśmy równoważyć pragnienie poznania czegoś nowego z potrzebą zakorzenienia w prawdach, które od dawna dobrze znamy. 2. Jak Kościół powinien reagować na nowe interpretacje proroctw? Choć wiemy, że zawsze możemy nauczyć się czegoś więcej, to jednak jak powinniśmy dokonywać rozróżnienia między autentycznym nowym światłem a chwilowymi modami, fanaberiami i błędami? 3. Podczas II wojny światowej pewien umierający marynarz na okręcie na Oceanie Spokojnym powiedział zrozpaczony do sanitariusza: jestem sierotą. Nie mam rodzeństwa. Kto będzie o mnie pamiętał, gdy umrę? Ja będę pamiętał o tobie, odpowiedział sanitariusz. Choć sanitariusz miał dobre intencje, prędzej czy później i on umarł, a wówczas pamięć o marynarzu sierocie znikła z ludzkiej świadomości. Jak ta dramatyczna scena uświadamia nam próżność i bezsens naszego życia, gdyby miało ono nieodwołalnie skończyć się śmiercią.